Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata i możemy się słyszeć w każdą niedzielę o godzinie 12 w radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I jest ze mną ponownie w radiu Julka. Cześć, Julka.
Cześć.
Julka będzie bardzo uważnie przysłuchiwać się mojej historii i na koniec będzie miała do mnie pytania. I zanim rozpocznę naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, gumkę i ołówek, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie z tej historii i co tam się dzieje. A potem możecie te wasze rysunki razem z listami wysyłać na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. I kiedy dostanę taki list z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I nasza przygoda zaczyna się tak naprawdę z wyspy Gili. Ale z wyspy Gili musimy przepłynąć na wyspę Lombok. To jest dość spora wyspa i na drugiej stronie wyspy Lombok będą czekały na nas łódź, którą dopłyniemy do Komodo. Ale ta podróż łodzią będzie długa. Będziemy płynąć 2 dni. Kiedy już przejechałam tą całą długą trasę, już dojechaliśmy do portu i wyszłam z samochodu, patrzę, myślałam, że to będą jakieś duże łodzie. Ale tak wcale nie było. To były po prostu takie małe, dosyć statki pasażerskie, gdzie było może z 5-6 kajut, coś takiego. I płynęli też z nami inni turyści. I nie wystarczyło kajut, więc musieli spać na górnej części pokładu. Tak naprawdę wolałabym spać na tej górnej części pokładu, dlatego, bo kiedy już weszłam do tej kajuty, w niej oczywiście też było bardzo fajnie, bo pierwszy raz tak płynęłam w kajucie. To tak fajnie brzmi, kajuta, tak piracko. I właśnie dlatego się tak cieszyłam, bo były dwupiętrowe łóżka, ale z jednej strony się ucieszyłam, z drugiej nie, ale dopiero się przestałam cieszyć, kiedy położyłam się spać. Kiedy już wsiadłam na tą łódkę, poszłam do mojej kajuty, rozpakowałam się. Już był może zachód słońca. I wyszłam na dziób statku, żeby popatrzeć sobie, jakie zwierzęta są w morzu. Tak patrzyłam przez burtę, tak patrzyłam i jedyne zwierzęta, które widziałam, to były meduzy. Chociaż meduzy są takie fioletowo przezroczyste, coś takiego, to i tak bardzo ładnie je było widać, bo to były po prostu takie jaśniejsze plamki właśnie w kształcie meduz. I zeszłam jak najniżej, bo on był dwupiętrowy i zeszłam na te drugie, nie, pierwsze, pierwsze piętro. I tam, żeby jak najlepiej je widzieć. No i chyba ich z 6 widziałam i nagle statek ruszył, aż prawie tak wypadłam, to było śmieszne, takie patrzę, o meduza, takie dzuj, bo ten statek tak zatrąbił i nagle takie co jest i wypadam prawie. No ale w końcu ucieszyłam się, że już odpływamy, bo już robiło się ciemno. Siedzę chwilę na tym pokładzie, tak sobie myślę i w końcu postanawiam, że zejdę właśnie na najniższy pokład i wezmę latarkę z mojego plecaka i zobaczę, jakie tam zwierzęta są. Wstałam, od razu popędziłam wzdłuż statku do mojej kajuty, zaczęłam po prostu grzebać w moim plecaku, próbowałam znaleźć moją latarkę, ale nigdzie jej nie było. Tak. Grzebię. No, gdzie ja ją włożyłam? I takie, no nie, musi gdzieś być. W końcu takie biorę tak za boki, za boczne kieszonki plecak, podnoszę go i takie, coś czuję, że takiego długiego, okrągłego, jest takiego zimnego. Mrużę oczy, patrzę, a to ta latarka. Ja szukałam jej w środku plecaka, a była na widoku, w bocznej kieszeni. No ale w końcu szybko ją wyjęłam, przez ten czas zdążyło się zrobić zupełnie ciemno. Kiedy wyszłam i nie zapalałam latarki, to nie było w ogóle widać nic. Nawet kiedy miałam tak przede mną moją rękę, nie było jej widać. No ale zapaliłam latarkę, która bardzo mocno i tak szeroko świeci. No i poszłam jak najniżej i Stanęłam, zaświeciłam latarką. I nie spodziewałam się tak naprawdę, że cokolwiek zobaczę, ale zobaczyłam bardzo dużo rzeczy tak naprawdę. Nagle, nie wiadomo skąd, wypłynęły tysiące takich malusieńkich, jak mój mały paznokieć rybek, takich malutkich, bo one po prostu spłynęły się do tego światła. I tak pływały, bardzo dużo ich było i co chwila jedna przez jedną wyskakiwały. To było naprawdę niesamowite, bo one tak się mieniły srebrnie, bo światło się od nich odbijało i to wyglądało niesamowicie, jakby tuż nad wodą były gwiazdki takie migoczące. To było niesamowite. Kiedy zgasiłam lampkę i to statko małych rybek, ale dużo ich było, odpłynęło, znowu zaświeciłam. Tym razem nie ma rybek, ale są krewetki. Pierwszy raz widziałam zupełnie przezroczyste krewetki. To były niewidzialne krewetki. Znaczy widziałam je, ale można je tak nazwać. Niewidzialne krewetki, bo po prostu widać było ich zarys. One były bardzo fajne i miały takie malutkie czarne oczka. To było fajne, takie zupełnie przezroczyste, a nagle takie czarne kropeczki. No i właśnie bardzo dużo ich tutaj tak się zebrało i ciągle tak pływały dookoła tego snopu światła, tak dookoła pływały, to było śmieszne, bo było ich może z... Tak nie jestem pewna, bo ciągle się ruszały. Może z 20, coś takiego, około 20. No i... Bo próbowałam je tam policzyć, takie 1, 2, 3, 4, zaraz. To ciebie już chyba liczyłam. Takie, ciągle mi się myliło, bo ciągle się wszędzie ruszały. W końcu sobie darowałam i już zaczynałam po prostu, aż same oczy mi się zamykały, bo no długa była ta podróż z wyspy Gili na wyspę Lombok. Potem z godzinę, dwie albo jeszcze dłużej jechałam wzdłuż tej wyspy Lombok, żeby przejechać na drugi koniec i wsiąść na ten statek. No to dużo przeżyć. No to w końcu włączyłam latarkę, poszłam do swojej kajuty spać. Ale jednak tak naprawdę nie mogłam zasnąć. Może czasami macie takie uczucie, ono jest bardzo dziwne i trochę denerwujące, że chce wam się ciągle strasznie spać, ale nie możecie zasnąć. To jest bardzo denerwujące. No i tak sobie leżałam w łóżku, próbowałam zamknąć oczy, ale to nic nie dawało. Tak leżałam, patrzyłam albo w sufit, albo na okno, które było obok mnie. No i tak patrzę w sufit i nagle słyszę jakieś takie jakby chrobotanie, coś takiego. Takie, trochę się przestraszyłam, bo to było tuż obok mojego, zaraz, jak tak leżałam, to prawego ucha. Nagle cisza. Taka zupełna cisza. Nagle znowu coś chrobocze. I w końcu odważyłam się spojrzeć. Myślałam sobie, że może szczur, może mysz, może coś innego. Odwracam się. Nic z tego. Nie było ani myszy, ani szczura. To był karaluch. Lubię karaluchy, ale nie w nocy. Mogą sobie chodzić gdzieś tam obok mnie w dzień, mi to nie przeszkadza, ale nie w nocy, bo karaluchy, one chodziły właśnie po parapecie tego okna, znaczy po wewnętrznej stronie. I one tam sobie chodziły, co chwila tak patrzyłam. W końcu takie miałam jakieś zajęcie, bo tak sobie patrzyłam. Patrzyłam na te karaluchy, jak co chwila jakiś przechodzi. I nie, tak ciągle to jeszcze w ogóle mi nie pomagało zasnąć, bo wiem, że karaluchy, jak się po prostu człowiek zaśnie, mogą chodzić po całym człowieku i w ogóle ani ty się nie obudzisz, ani one się w ogóle nie boją. Więc jeszcze trudniej mi było zasnąć, ale jak tak myślałam o tym i tak patrzyłam na te karaluchy, to było trochę jak owieczki, jakby przeskakiwały przez ten płotek, bo tam była jakaś tam roślinka i one tak przechodziły, to jakby skakały owieczki. Tak sobie patrzę w to i tak sobie wymyślałam, że karaluchy to owieczki, a Doniczka malutka to płotek i one tak sobie przechodziły przez to, bo wiem się, że one przeskakują i w końcu nie wiem nawet kiedy, ale zasnęłam. Na szczęście żaden karaluch po mnie nie chodził w nocy. Mam nadzieję, nie jestem pewna, ale raczej nie. bo miałam bardzo czujny sen. Kiedy znowu coś zaczęło chrobotać, to się w środku nocy obudziłam, więc wiem, że miałam bardzo czujny sen. To raczej po mnie nie chodziło. No ale na drugi dzień budzę się jakoś bardzo dziwnie rozbudzona, jakby to był gdzieś środek dnia i tak dalej. Gdybym już dawno wstała, tak budzę się, od razu wstaję z łóżka. Zanim umyłam zęby, to musiałam ubrać się. I była tam bardzo długa kolejka do umywalki, żeby umyć zęby. Bardzo długa kolejka, bo wszyscy właśnie się mniej więcej o tej samej godzinie obudzili i była strasznie długa kolejka. No ale w końcu jakoś się dostałam, poszłam na śniadanie. Kiedy już zjadłam śniadanie, wyszłam, patrzę, jesteśmy na miejscu. Kapitan, kiedy tak patrzył, że stoję właśnie obok jego tej takiej kabiny i patrzę na wyspę Komodo, to zaproponował, żebym po prostu chwilę pokierowała statkiem, skoro już prawie jesteśmy. Bardzo się ucieszyłam i on miał tam takie bardzo wysokie krzesło, ledwo co on na nie wsiadał, ono było strasznie wysokie, taką fajną, starą, piracką kierownicę, ona była genialna. I od razu wsiadłam na te krzesło z małą pomocą i zaczęłam kierować. I pan mi jeszcze dał swoją taką czapkę fajną. W mojej książce z żółwiem drugiej jest w tym rozdziale właśnie o wyspie Komodo. Na stronie 155 jest zdjęcie właśnie, jak kieruję tym statkiem. Jest to wysokie krzesło, ale nie jest pokazane, jak ono jest wysokie. Tak jest fajna kierownica i jak ja siedzę z tą czapką. I tam na tym zdjęciu, tak przy oknie, przy lewym oknie, są takie różne drążki i właśnie ja tylko kierowałam i pan mówił w lewo, w lewo, w prawo albo prosto. I to było niesamowite, czułam się jak pirat, to było takie fajne. Ale bardzo trudno tak naprawdę było tą kierownicę przesuwać, bo tak się ciężko to przesuwało. No ale jakoś to sobie dawałam radę i tylko pan przełączał te takie drążki, to było bardzo fajne. No ale w końcu, kiedy już byliśmy dosyć blisko brzegu, pan przejął ster. Nie mogliśmy do samego brzegu dobić, bo po prostu tam było strasznie płytko i utknęlibyśmy wszyscy na mieliźnie. Więc stanęliśmy gdzieś tak, gdzie nie utkniemy i tam były takie fajne drewniane łódki. Ojeju, to było zupełnie jakbym była piratką. Właśnie taka fajna kierownica, takie drewniane łódki z wiosłami i właśnie w taką łódkę zeszliśmy po drabince takiej spuszczanej. Wsiedliśmy w te łódki, no i dopłynęliśmy sobie do brzegu. I jeszcze zanim po prostu wysiedliśmy z łódki. Takie patrzę, ten piasek jest taki dziwnie bardzo biały. Nie jest taki żółciutki, tylko taki biały strasznie. Takie patrzę, czemu tu nie ma piasku, tylko kamyki? Takie, kiedy wysiadłam już z łódki, patrzę, to nie jest ani piasek, ani kamyki. To były niestety martwe koralowce, całe białe. Przykryły piasek i jak tak odganiałam te koralowce, to w ogóle nie było widać piasku. Tylko koralowce, koralowce, koralowce i koralowce. To było straszne. I pan zobaczył moją minę i powiedział, że to przez rybaków, którzy... Bo kiedyś tutaj była bardzo ładna rafa. Znaczy nie dawno, nie jakoś bardzo dawno, tylko no... W naszych czasach jeszcze, po prostu jak rybacy tutaj łowili, to nie chciało im się zarzucić wędkę albo sieci, takie specjalne, takie, że żółwie się nie zaplątują, ani delfiny, że jak się zaplączą, to mogą się wyplątać i po prostu wyjść, to są takie specjalne sieci. Nie chciało im się ani tych sieci zarzucać, ani łowić wędką, no bo po prostu myślą, że szkoda czasu, po prostu łatwiej jest wrzucić do wody dynamit. I właśnie podpalają dynamit, rzucają do wody i on pod wodą wybucha. Wszystkie, cała rafa zniszczona. Wszystko nagle po prostu umiera, bo koralowce i ukwiały to nie są rośliny, to są zwierzęta. Tylko po prostu takie, które się mniej ruszają, na przykład koralowce stałe. One są kolorowe dlatego, bo mają takie kwiatuszki jakby. Kiedy ma się taki właśnie koralowiec, to są takie dziurki. I właśnie z nich wychodzą te takie kwiatuszki. I zależy jakiego jest koloru koralowiec, to... Ale to tylko niektóre rodzaje koralowców tak mają. Niektóre są po prostu żółte. I właśnie ukwiały na przykład, one sobie przechodzą z miejsca na miejsce, ale bardzo powoli, rzadko. Jak są w jakimś miejscu, które im nie pasuje, na przykład im nie jest niewygodnie i wolą gdzieś sobie do dziurki przejść, to sobie przechodzą. Sama mam właśnie w domu akwarium morskie i to jest niesamowite, bo można mieć albo akwarium tylko z koralowcami, albo tylko z ukwiałami, bo ukwiały parzą koralowce, więc można mieć albo to, ale są takie ukwiały, które nie parzą koralowcy. Mogą troszeczkę poparzyć, ale nie tak, że koralowiec zginie. I właśnie ja mam taki jeden ukwiał i właśnie on jest śmieszny, wygląda jak słonecznik, ma właśnie taki brązowy środek, on jest dosyć duży, już urósł mi taki, może jak moja ręka, taki środek mojej ręki. Jest środek brązowy i ma takie jakby takie malutkie macki, takie zielone zamiast żółtych i to jest takie fajne i on ciągle przechodzi z jednego miejsca na drugie, jeden raz był na tylnej szybie, a jeden raz w ogóle gdzieś mi dosam na tył skałek po prostu poszedł sobie. No i właśnie te wszystkie koralowce i ryby, które tam są, umierają i im się nie chce łapać, tylko po prostu wrzucają tam dynamit i czekają chwilę, aż te wszystkie zdechłe ryby po prostu wypłyną na powierzchnię i je wyłapują siatkami. Nie chce im się zarzucić wędki, tylko muszą niszczyć od razu wszystkie żyjątka, które tam są. Kiedy już stanęłam na tą wyspę, to postanowiłam założyć maskę i zobaczyć, czy w ogóle coś zostało z tej rafy, czy jest wszystko zniszczone, czy może coś się już powoli odradza. No i weszłam do wody. Prawie nic tam nie było. Gdzieniegdzie tylko był piasek i gdzieniegdzie były takie skałki, takie, to były właśnie duże koralowce, które tam umarły, takie skały, albo po prostu normalne skały. Na których rosły takie ukwiały może wielkości mojej ręki, ale to tylko jeden ukwiał widziałam, który pewnie sobie po prostu przewędrował z innej rafy tutaj. I tam widziałam tylko jakieś takie normalne srebrne rybki i jedyna taka ryba to był błazenek właśnie, który był w tym ukwiale. Poza tym nic nie było. To było straszne. No ale w końcu musiałam wyjść z wody, bo zaczęło kropić. No i schowałam się pod ten daszek z innymi turystami. Usiadłam na ziemi, znaczy na tych koralowcach. No i nic nie dało się zrobić, no bo po prostu ani wyjść gdzieś popatrzeć na dżunglę, ani nic, tylko po prostu siedzieć. No i siedziałam z opuszczoną głową, patrzyłam na te biedne, wszystkie zniszczone koralowce. No ale nagle miałam wrażenie, że coś widziałam, że ktoś był. Ale chwila, skoro to jest bezludna wyspa, to kto to mógł być? Na pewno nie żaden z turystów, bo siedzieli w drugim końcu tego daszku wszyscy. A ja siedziałam w drugim końcu. I mam wrażenie, że coś mignęło, tak jakby taki się odwracam, nic nie widzę. I znowu mam wrażenie, że coś na mnie patrzy, tylko że za mnie. Tak się powoli odwracam, patrzę. To nie jest człowiek, to nie był człowiek. To był kot. To był czarny kotek. Tak się zastanawiam, skąd on się tu wziął? Przecież nikt tu nie mieszka, a kto go zostawił tutaj? No i ten kotek podszedł do mnie i zaczął się łasić. Oczywiście go zaczęłam tam głaskać, przytulać. Miał strasznie białe zęby. Zrobiłam mu kilka zdjęć. Jedno jest w mojej książce właśnie na stronie 159. I takie białe ząbki wyglądały jak wampir. I taki czerwony języczek. Był taki słodki, strasznie się łasił. I nie wyglądał na jakiegoś głodnego bardzo. Pewnie jak inni turyści tutaj przyjeżdżają, to dają mu coś, ale był szczęśliwy i oswojony i ciągle się do mnie łasił i przytulał i w końcu, tak, bo siedziałam w kokardkę, usiadł mi na moich kolanach i zaczął tak mruczeć. No i nagle słyszymy kapitana, że woła nas już na statek, bo przestało opadać. Kotek mi zszedł z kolan, pogłaskałam go jeszcze ostatni raz po główce i pobiegłam na statek. Nadszedł czas, żeby popłynąć już ostatnią godzinę na wyspę Komodo. Wsiadłam na statek i płynęliśmy tam godzinkę. Patrzę, wyspa Komodo, widać ją. No i pan tak się na mnie patrzy i mówi, że mogę ten ostatni raz do brzegu popłynąć łodzią. Tak się bardzo ucieszyłam, od razu pobiegłam tam do tej kajuty kapitana. Z małą pomocą wsiadłam na takie wielkie krzesło, bardzo wysokie. On ledwo co na nie wsiadał, żeby po prostu dosięgnąć kierownicy. I ta kierownica była taka fajna, stara, taka piracka. No i w końcu tam były jeszcze takie drążki i pan nimi operował, a ja po prostu kierowałam. Było bardzo trudno. Trzeba było tak kilka razy tak mocno je przepchnąć dookoła, żeby skręcić, ale i tak ten statek tak płynął prosto i tak leciutko skręcił, więc to dosyć było trudne. No ale w końcu, kiedy już byliśmy już prawie przy brzegu, pan powiedział, że on już pokieruje, bo musi tak jakby skręcić, żeby po prostu nie wylądować na mieliźnie. Znowu wsiedliśmy do tych łódek i dopłynęliśmy do brzegu. Od razu tam czekał na nas przewodnik i powiedział, żebyśmy poszli do takiego jakby domku właśnie przewodników. No i od razu pierwsze pytanie było, czy ktoś jest skaleczony, że leci mu krew. Nikt nie był. Ja obejrzałam całe nogi, ręce i tak dalej, żeby po prostu się upewnić. Bo pan powiedział, że jak warany wyczują krew, to od razu lecą i za tym zapachem. Warany z Komodo, inaczej się na nie mówi tak naprawdę smoki z Komodo. Bo to są naprawdę ogromne jaszczurki. Mogą mieć nawet 3 metry albo i nawet troszkę więcej. I właśnie one są naprawdę ogromne. No i od razu, kiedy poszliśmy grupką do lasu, pan nam opowiedział 2 takie historie, żeby nas ostrzec. Pierwsza to była taka, żeby się ich słuchać bardzo uważnie i żeby nigdzie nie iść, jeżeli ci nie pozwolą, nigdzie. Powiedział, że jeden właśnie pan, który przypłynął na tą wyspę, nie słuchał się w ogóle tych przewodników ani nic. Po prostu uważał, że te warany z Komodo to jest jakaś legenda, że w ogóle nie istnieją i że są zupełnie bezpieczne. Poszedł z grupą, ale się oddzielił. Po kilku dni poszukiwań nie znaleźli go, ale znaleźli po nim tylko jego aparat. Więc bardzo możliwe, że się skaleczył gdzieś, na przykład gałąź go skaleczyła i po prostu go zjadło. I drugą historię opowiem wam na końcu, bo jest śmieszna i trochę straszna. No i pan tak nas ostrzegł, więc poszliśmy. I od razu zrobili takie kółko naokoło nas. Ci przewodnicy mieli takie grube, długie patyki z takim dosyć szerokim rozwidleniem na końcu. Trochę jak widelec, ale nie było tego środkowego kolca, tylko takie szerokie rozwidlenie. Jakby waran chciał na nas, mogę powiedzieć, zaszarżować, żeby po prostu zaczął biec. Tu przystawia się mu patyk tak do szyi, że nie to, że coś mu się robi, tylko go się tak do szyi odpycha. Nic nie zrobił. I to go ani nie boli i nas uratuje. No i tak szukaliśmy ich, 2 godziny po tej dżungli chodziliśmy, nie ma. Smutna wracam taką ścieżką, nagle patrzę, a tam 3-metrowy woron leży na drodze. To było straszne i akurat była właśnie pora obiadu. Pan powiedział, że one mają taki może zegarek w głowie, mogę tak to nazwać, że wiedzą o której godzinie mają przyjść, że wtedy jak kucharz będzie kurczaka piekł albo tu jakieś mięso, takie odpadki dostaną. Tak sobie myślę, cała zaśmiana, no ojej już, po co ja ich szukałam po całej dżungli 2 godziny, jak mogłam po prostu te 2 godziny poczekać, odpocząć sobie, tak dalej, i one by same do mnie przyszły na obiad. No ale ogólnie ta przygoda w dżungli była bardzo fajna, bo zobaczyłam dużo innych zwierząt, różne jaszczurki, ptaki, tak dalej, i kilka małp. No to warto było. No ale warany były przy kuchni. Było ich strasznie dużo, normalnie jeden na drugim. Stoję, patrzę się na tego warana, bo on miał w drugą zupełnie stronę głowę odwróconą. Nagle patrzy się na mnie. Wstaje na łapy i zaczyna iść do nas. Znaczy w naszą stronę, po tej ścieżce, tak prosto. Jakby nie mógł zejść z tej ścieżki, bo ścieżki są dla ludzi, nie dla tych waranów. Tylko on akurat po ścieżce i inne tak samo. Pan powiedział, że musimy mu zejść z drogi, bo on nam nie ustąpi, a jak mu nie zejdziemy z drogi, no to może się przestraszyć, no i po prostu nas zaatakować. One są spokojne, ale i tak lepiej do nich nie podchodzić. Kiedy są głodne, no to wtedy mogą dziabnąć. A właśnie, dziabnąć, takie ostrzeżenie. One mają zęby, ale będziecie zaskoczeni ile? One mają 60 zębów, ostrych jak szpileczki. Niektóre jak szpileczki, niektóre jak noże. Więc lepiej, żeby nie denerwować. Takie pytanie dla ciebie, zgadnij. Gdzie, czy można w ogóle i gdzie trzeba uciec przed waranem?
Na drzewo?
Nie.
Nie wiem, strzelam. Na pewno nie do kuchni.
Nie?
nie wiem. Nie wiem gdzie.
Nie, jak się jest gdzieś w dżungli, ani na drzewo, ani do wody, nigdzie. Bo waran i umie pływać, i umie się wspinać na drzewa.
Trzeba stać.
Raczej nie. Jak będziesz szarżował, no to nie ma ucieczki. Chyba, że zamkniesz się, że będzie jakaś budka i zamkniesz się w niej na klucz. No ale...
Albo można znaleźć taki patyk i go odsuwać od siebie.
Tak, ale one...
Albo wiać. Po prostu trzeba uciekać.
Tak, one są dosyć szybkie, więc praktycznie nie ma ucieczki. Nic się tam nie wydarzyło, no one były. No i to jest już koniec. A właśnie, to nie jest tak, że one mają jad w ślinie. Znaczy jad, nie w ślinie, tylko nie mają jadu. Tylko one w ślinie mają tonę bakterii. W przenośni mówię tonę, ale ogólnie powiem, ile one mają gatunków bakterii. 50 gatunków bakterii w ślinie. A bakterii może być, nawet nie powiem ile, ale mogę powiedzieć, że okropnie dużo, więc tylko opowiem bardzo dużo. To już jest koniec mojej historii, ale opowiem tą śmiesznie straszną historię. No ona była taka. Pan nam opowiedział, bo ona się przydarzyła jemu przyjacielowi. Jego przyjaciel położył się spać w skarpetkach i te skarpetki były przepocone, takie całe śmierdzące. On nie domknął drzwi, a warany kierują się smrodem. One mają bardzo dobry węch i jak wyczują coś, że śmierdzi, na przykład nie znajdą żadnej padliny, to z łatwością mogą zabić tym jednym ugryzieniem człowieka. A takie największe zwierzę to mogą zabić taką bardzo dużą krowę. To sporo i niektórzy naukowcy sądzą, że one się rzucają do szyi, w co wątpię, więc myślę, że to nieprawda. A poza tym one nie umieją skakać. A najczęściej on gryzie po prostu w nogę. Ten jego przyjaciel poszedł spać. Nagle słyszy, jego drzwi od domu skrzypią. Tak się otwierają, takie... On to tak usłyszał, ale pomyślał, że to po prostu jego okno skrzypi, bo wszystko...
Przez wiatr.
Tak, że wiatr jest. Oczywiście się obudził, ale dalej miał zamknięte oczy. Słyszy, że coś się ciągnie po ziemi. I nagle trzask, coś go w nogę, w stopę dziabnęło. Ojeju. To był właśnie waran, wszedł mu do domu, kierował się tym smrodem jego skarpetek. No i go ugryzł, bo myślał, że to padlina, bo padlina też nie za ładnie pachnie. Przeżył, bo od razu pojechał do szpitala. Lepiej być czyściaszkiem, tak, jak się wchodzi na wyspę Komodo. I lepiej zamykać drzwi na klucz i nie mieć brzydko pachnących skarpetek.
A jak są śmierdzące, to je uprać.
Tak. Albo wyrzucić na zewnątrz.
No.
Gdzieś daleko. Zawiesić na
drzewie. Żeby nie było blisko ciebie.
Tak. No i to koniec naszej przygody. Pamiętajcie, wysyłajcie te rysunki waranów albo historię, na przykład ten rysunek, jak waran wkrada się do mieszkania za śmierdzącymi skarpetkami. Taki zielony dymek można tak narysować od skarpetek.
Uchylające się drzwi.
Tak.
Taki waran.
I takie głowa warana taka. No i wysyłajcie te rysunki razem z listami na adres Radia Ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki rysunek fajny z listem, zrobię mu zdjęcie, umieszczę na Facebooku. Po piosence będę rozmawiała z Julią. Zumbała, que zumbała, Nightmobile, que zumbała. Zumbała, que zumbała, Nightmobile, que zumbała. Zumbała, que zumbała, Virgin, que zumbała. Zumbała, que zumbała, Nightmobile, que zumbała. Prepoa, lucky lucky, saya chape saya muda. Prepoa, lucky lucky, lima are tan partido. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa.
Que zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa. Zumbawa, que zumbawa, Nightmobile, que zumbawa.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Witam w Radiu RDC i słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata. Właśnie skończyła się historia z wyspy Komodo i teraz Julia ma do mnie kilka pytań.
Czy warany mają różne kolory, czy taki jeden swój?
Znaczy, zależy, bo jest dużo gatunków tak naprawdę waranów. Waran właśnie z Komodo, on jest największy.
3 metry ma? Czy jakoś tak?
Około 3 metrów. Ma taki szaro-brązowo-zielonkawy kolor, coś takiego.
Taki ciemny.
Tak, ale bardziej szary-brązowy, coś takiego. Ciemne, szaro-brązowy-zielony. Taki dziwny, nie do określenia. Na przykład warany drzewne, one mają na przykład takie żółto-czarne cętki, więc różne są kolory.
Ale takie żółte, że takie widać je, czy takie bardziej już też ciemniejsze?
Znaczy widać je, takie żółte, żółte.
Da się rozpoznać.
Tak.
A jak rozpoznać, czy koralowiec żyje, a jak już nie żyje?
Kiedy no, jest na brzegu i to jest na pewno już nieżywy.
Biały, taki jasny.
Tak, zupełnie biały. Wygląda jak skałka, taki biały. I ja pokazuję właśnie w tej przygodzie zdjęcie jest tych nieżywych koralowców, ale kiedy jest pod wodą, bo są koralowce miękkie i twarde. Twarde to są właśnie, zostają takie skałki, a miękkie, te całe miękkie po prostu im odpada i zostaje takie jakby słoneczko, takie kreski jakby. Na przykład jak ten koralowiec miękki jest na takiej okrągłej, twardej nóżce, to w środku ma takie jakby blaszki, takie paseczki. I właśnie to tak wygląda, jak on jest nieżywy.
Bo... A to też jest takie już stwardniałe? Czy
tak, twarde, twarde.
Twarde. A ty gdzie nocowałaś, jak byłaś na Komodo? Też w takiej budce, w takim domku, czy
Nie, spędziliśmy właśnie ten jeden dzień na Komodo i od razu wróciliśmy na statek, bo tam nie było żadnej budki. Ale też wszyscy prawie się bali tam nocować po tym, co pan nam opowiedział.
Tak. A czy na każdej podróży robisz jakiś reportaż i potem wybierasz tych najlepszych do telewizji, czy na jakiejś tylko wybranej podróży?
Nagrywasz? Nie, jak gdzieś jadę, to zawsze robię reportaż i zawsze z tego reportażu, zawsze on jest pokazywany.
W telewizji?
Tak.
A czy ty bałaś się podejść do waranów, bo na końcu twojej drugiej książki i nawet na tej tutaj stronie 165 jest zdjęcie, jak się przytulasz, to bałaś się podejść, czy tak z łatwością, tak po prostu podeszłaś sobie, zrobiłaś zdjęcie?
To jest zdjęcie podstępne, bo to nie jest żywy waran.
Tak, a, dobra.
Więc do waranów nie wolno za nic podchodzić, bo mogą się zdenerwować i dziabnąć. Więc w ogóle nie wolno podchodzić i to było takie śmieszne, bo tuż przy dróżce na trawie, na ziemi były właśnie rzeźby waranów, które były tak strasznie podobne,
no właśnie,
nawet
widzę,
miały
podobne.
Takie właśnie fałdy, skóry i tak dalej, więc to było strasznie podobne.
No, nabrałam, jak widać.
Tak, wszyscy się prawie na to nabierają. I sama, kiedy już jedno lato po tej podróży, kiedy sobie przeglądałam zdjęcia,
to myślała, że tam z prawdziwym waranem.
Patrzę, takie... Co? Ja się przytulałam do warana? Jeju, no ale to niemożliwe, jak on mnie nie zaatakował, tak ja się przyglądam. A, no tak, pamiętam, no to w końcu była, to było rzeźba, po prostu dużo było takich właśnie figur, tych rzeźb waranów.
A jaką pamiątkę przyniosłaś z tej podróży?
Właśnie figurkę, tylko o wiele mniejszą, warana z Komodo, która jest zawsze na moich prezentacjach autorskich.
No tak. No to teraz...
Zazwyczaj na ziemi, obok stolika. Albo
to teraz,
przeciwko stolika.
Jak na każdej naszej audycji, wyobraźmy sobie tym razem, że tworzymy swoje własne warany. Czyli duże, czy małe i kolory. Dobry. To ty zacznij.
No dobra. I wielkości.
Tak, wielkości.
Mój waran. Mały by był.
Ale no. Mały jak co?
Metrowy.
No, nieźle.
Razem z ogonem, metr. I koloru by był... Byłby koloru miętowego.
O,
to jest mój
ładny.
Ulubiony kolor.
Tak, ja też lubię.
Chwila. Tak, miętowego by był koloru. Jego głowa by była trochę ciemniejsza, by było koloru turkusowego. Tak, by była głowa takiego jasno-turkusowego, bo turkus jest zazwyczaj taki dosyć ciemny. A pazurki by były takie... A, właśnie głowa by była taka turkusowa, taka ciemno-turkusowa i by miał właśnie jeszcze takie takie średnio ciemno-turkusowe paski, takie naokoło, takie fajne. I pazurki by miał błękitne.
A mój waran miałby tak z pół metra, ale ogon by miał taki dwumetrowy, długi.
Dobra.
I byłby taki jasno-niebieski, taki błękitny, taki jasny. Zęby miałby... Takie nieostre, żeby można by się było do niego przytulić, żeby nie zaatakował. A łapki miałby takie pudrowe, różowe, takie delikatne. A pazurki chyba białe. No, pasowały.
A chwila, właśnie mój waran. On by był trujący, ale by atakował tylko wtedy, jak by się coś mu zrobiło, na przykład uderzyło niechcący albo coś takiego.
Albo ktoś by go zdenerwował.
Nie, tak ogólnie to nie. Tylko jakby coś mu się stało. Też by miał jadowite zęby, ale jego trucizna nie byłaby aż taka silna jak naprawdę, tylko by była taka może jak... A, i ile by miał zębów? By miał w górnym rzędzie, by miał 100 zębów, by miał dwa rzędy z góry. Ogólnie by miał 200 zębów, że przedni rząd to takie dosyć długie, takie normalne zęby. Znaczy ostre, normalne. Takie normalne, dosyć duże takie zęby, nie takie bardzo
takie
długie.
Takie jak Varon.
Tak. I by miał ich 50. I drugi rząd też 50, tylko takich malutkich jak igiełki. I z dołu tak samo.
A mój by miał na górze i na dole po...
Fajnie by było, jakby miał takie dwa ząbki.
Dwa.
Tak, to na górze i na dole by miał po dwa, czyli razem 4. I takie jak igiełki. Takie śmieszne.
Takie, ja nic ci nie zrobię. I tak się uśmiecha z zębkami.
To mamy warany, które służyłyby za takie konie i mogłyby się na nim usiąść i tak jedziemy.
Tak, a chwila, drugi gatunek. Ja mam drugi gatunek warana. On by był bardzo duży, taki bardzo jak koń. By był koloru...
Zielonego.
O, takim zielono-jaskrawo-żółty.
To taki neonowy bardziej.
Tak, neonowy by był. Nie. Zmieniam zdanie. On by był koloru takiej, też niebieskiego, ale takiej toni jak...
Takiej bardziej granat, tak?
Tak, taki jakby granat, coś takiego. Taki jaśniejszy granat bardziej.
No właśnie.
Pazurki by miał czarne.
A jaka długość?
Długość? 3 metry.
Z ogonem czy bez?
Z ogonem. Jak zwykle, jak normalny waran ma. I on nie czołgałby się tak na ziemi, tylko by miał trochę dłuższe nogi. I by był bardzo szybki, by osiągał 1000 kilometrów na godzinę. Jeżeli by był bardzo wypoczęty i najedzony, napojony, tak dalej. Częściej by jadł rośliny i jajka takie tam.
Co znajdzie tam w tej dżungli, czy
tak,
gdziekolwiek.
Ale też ryby by jadł.
No tak.
Innych zwierząt nie, tylko ryby. I by miał skrzydła. Umiałby latać. I te skrzydła by były turkusowe.
A mój drugi miałby kolor.
A, i zęby by miał srebrne.
Może złote?
Nie, srebrne.
To mój drugi miał... Byłby taki... Nie wiem. O, byłby taki niewidzialny.
Okej. Okay. Taki przezroczysty, jak
tak, krewetki. Jak krewetki. I takie duże czarne oczy, takie duże.
Fajnie.
Jak takie, są takie zabawki, co są takie żabki, jak się naciśnie, to takie oczy takie duże
nie pojawiają. Nie znam takiej zabawki.
Moja koleżanka kiedyś przyniosła do szkoły.
A, ja mam taką pandę.
No, na przykład. Takie duże by miał oczy i byłby taki... Jakby chciał się schować, to byłby przezroczysty, jakby tak normalnie, tak do przyjaciół, do waranów, to byłby taki pomarańczowy, taki jasny pomarańczowy.
Fajnie. Kontynuując, gdybyśmy mieszkały na wyspie Komodo i żaden człowiek by nie znał tej wyspy. I gdybyśmy tam mieszkały,
to jakby nie znał, to by się nie nazywała Komodo, tylko jakoś musimy wymyśleć.
By się
Erdecu.
Nie, by się nazywała RDC.
RDC.
No i na tej wyspie RDC byśmy miały dom z bambusa.
Mhm.
Tam chyba nie rosną bambusa, ale wszystko jedno by rosły.
A taki na drzewie, czy taki na ziemi?
Na drzewie.
Na drzewie, no
na drzewie, domek z bambusa. I byśmy miały tam fajnie i byśmy jeździły na tych waranach
naszych. I byłaby taka jakby zagroda dla tych waranów, żeby
tak.
Woda, tam macie szczątki naszego jedzenia.
Albo, ale też trawy by mój wyjadł trawę. Siano.
Siano. Tam jest siano?
Wysuszona trawa.
Załóżmy, że jest. No i tak byśmy tam sobie żyły.
Dziękuję, Julia, bardzo za pytania.
A ja dziękuję za rozmowę.
I teraz będą listy od was.
serce świata.
Przysyłała do mnie list z rysunkami Martynka. Właśnie go otworzyłam. I Martynka napisała, że pamiętam to, że wysłała do mnie list. Był naprawdę bardzo fajny i rysunek był fajny. I dziękuję, że go umieściłam na Facebooku. I z tym tak samo zrobię. I że pisze też, że za kilka dni jedzie z jej najlepszą przyjaciółką do Norwegii. I że nie może się doczekać i że na pewno wyśle mi kartkę z, i różne zdjęcia z Norwegii. I że chciałaby wyjechać ze mną w podróż. Dziękuję bardzo, Martynko, za list. Jest piękny i pięknie przeozdobiony. Jest bardzo dużo serduszek i takie brylanciki, kwiatuszki ślicznie narysowane. I narysowała mi piękny, naprawdę bardzo... Taki, to nie jest taki zwykły rysunek, to jest bardzo taki artystyczny, że trawa jest taka bardzo wysoka, zrobiona z takiej fajnej gąbeczki, tak fajnie pocięta. Jest leniwiec, który jest zrobiony z plasteliny chyba, tak, z plasteliny. I drzewo jest pomalowane i on się tak buja. Słoneczko jest namalowane farbą, ale widzę, że... Bo widzę, że na tym jest jej odcisk palca. Tutaj taki kawałek, więc widzę, że ona to palcem malowała. To też jest bardzo fajne. I chmurki są zrobione z waciku. To jest bardzo, bardzo artystyczne i bardzo mi się to podoba. I jest drugi rysunek. Właśnie Martynka słuchała mojej audycji jak z hipopotamami. Jak była historia, że hipopotam po prostu nas atakował, płynął na nas. I narysowała naprawdę piękny rysunek. Jest słoneczko, tam daleko jest trawa. Jest wielki, piękny hipopotam narysowany, który wystaje z wody. Jestem ja i pan przewodnik na właśnie takiej fajnej srebrnej łódce. I uciekamy przed tym hipopotamem, który płynie za nami. I tam jest taka wysoko bardzo trawa, fajna. I jeszcze z tyłu jest taki żółty, fajny brzeg. Chmurki i piękne słoneczko. Jeszcze jeden mały rysunek. I naprawdę jest przecudny, niesamowicie jest narysowany tukan. Naprawdę jest piękny. Dziób ma taki bardzo realistyczny. Jakby, i to jest tukan wielki, Martynka napisała, ale ja od razu wiedziałam, bo tak dobrze go narysowała, że od razu po prostu wiedziałam, że to tukan wielki. I nawet ma takie niebieskie, fajne łapki. Jest bardzo ładnie narysowany. I na kopercie, takiej dużej, Martynka też narysowała właśnie takiego ładnego tukana. I różne perełki takie przekleiła. Taką fajną taśmę mięciutką. I taką sówkę. Chwila, coś tam jeszcze jest. I dostałam jeszcze jakąś małą kopertę tutaj właśnie. I jest bardzo fajnie zrobiona, bo zamiast po prostu włożyć czubek tej koperty do środka i ją zakleić, to po prostu zrobiła taką jakby kieszonkę na ten czubek. I to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Bardzo pomysłowe. Jest napisane do Neli. I tutaj Martynka dała mi taką fajną gumkę, taką kręconą. To jest bardzo fajna gumka, taka długa, kręcona. Jest słówka na jednej i drugiej stronie narysowana. Jest bardzo fajna. I Martynka jeszcze napisała mi tę karteczkę, że to gumkę do ścierania, ale ja od razu wiedziałam, bo to bardzo fajna. Na pewno je będę używała w szkole. Dziękuję bardzo, Martynko, za prezent. I Martynka przesyłała mi jeszcze pytania. Są trzy pytania. Pierwsze pytanie. Gdzie ci się podobało najbardziej? Mam takie trzy miejsca. Właśnie teraz niedawno byłam w Egipcie, ale też bardzo mi się podobało na Borneo i na Zanzibarze. Na Zanzibarze, bo tam były wielkie odpływy, na Borneo. Zawsze tam chciałam pojechać, no i w końcu pojechałam, bo tam były bardzo egzotyczne zwierzęta. A właśnie w Egipcie, bo tam były niesamowicie kolorowe rafy i bardzo dużo ryb. Drugie pytanie. co cię tak fascynuje w podróżach? Po prostu uwielbiam podróżować, bo lubię to nagrywać potem i pokazywać właśnie innym dzieciom, jak jest w jakimś kraju, jak na przykład tam nie były. I różne ciekawostki im opowiadać, żeby po prostu wiedziały. Trzecie pytanie. Dlaczego postanowiłaś nagrywać reportaże i pisać książki? No właśnie dlatego, żeby pokazywać to wszystko dzieciom, ale też żeby się uczyć, bo przez podróże bardzo dużo się można nauczyć. A pisać książki, żeby też to przekładać na papier, żeby na przykład właśnie inne dzieci mogły to sobie przeczytać, ale żeby po prostu widziały różne zdjęcia, których na przykład na filmie nie było pokazanych, ale też różne inne rzeczy i więcej ciekawostek. Dziękuję bardzo, Martynko, za prezent, te wszystkie cudowne rysunki i pytania. No i właśnie wy wysyłajcie takie piękne rysunki, pytania i listy na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. Właśnie taki jak list piękny dostanę z rysunkami, zrobię zdjęcie, umieszczę na Facebooku i tak zrobię właśnie z listem i rysunkami Martynki. No dobrze, i to jest już koniec.